Halo, halo, tu adwokaci diabłów. Po spotkaniu z Bournemouth zremisowanym Manchester United w tym momencie ma najmniej punktów w tabeli na tym etapie w erze post-Ferguson. Erik ten Hag wychodzi z konferencji prasowej, Alejandro Garnacho lajkuje tweety go krytykujące. No dzieje się w tym Manchesterze United, a o tym wszystkim będę rozmawiał sobie z Sebastianem Słaboszem.
Cześć wszystkim.
I na początku nie zapomnijcie stawić tutaj łapki w górę, subskrypcji, aby być na bieżąco. Dziękujemy również naszym patronom, którymi są Paweł Matlak, Ajrek i Piotr Jackowski. No i lecimy. Manchester United remisuje 2-2 z Bournemouth. Niewiele brakowało i Bournemouth ugrałoby dublet na ekipie Erika ten Haga, bo oczywiście zwycięstwo 3-0 w rundzie jesiennej. No a teraz 2-2, choć Bournemouth już prowadziło 1-0, prowadziło 2-1, ale ostatecznie 2 gole Bruno Fernandesza. No i Manchester United to spotkanie remisuje. No i ma obecnie 50 punktów, tak jak wspominaliśmy w poprzednim odcinku. No nawet jak na tą marność, która ma miejsce w erze post-Ferguson, to jest bardzo, bardzo kiepsko. Ale chyba najważniejszym wydarzeniem było to, co stało się na konferencji prasowej, a mianowicie wyjście z niej Erika ten Haga. Padło pytanie w stosunku do niego następujące, tłumacząc na język polski. Siódme miejsce w tabeli. Jeśli spadniecie niżej, to będzie najgorszy wynik klubu w historii Premier League. Czy uważasz, że uda wam się skończyć powyżej? I tutaj Erik ten Hag wstaje, wychodzi, odpowiada, że to nie jest teraz ważne, nie muszę odpowiadać na to pytanie. No i zostaje to wycięte z pomeczowej konferencji prasowej. No i rozgorzała burza. Na tej konferencji również trochę Erik ten Hag tak podszczypywał Alejandro Garnacho. Alejandro Garnacho, który został zmieniony w przerwie i polajkował na Twitterze kilka wpisów krytykujących Erika ten Haga właśnie za tą zmianę. Dzieje się powoli. Obserwujemy to, co obserwowaliśmy wielokrotnie podczas zwalniania, przed zwolnieniem innych menedżerów w Manchester United. No i Sebastian, co ty o tym wszystkim sądzisz? Czy może, tak jak niektóre profile na Twitterze informowały, Erik ten Hag już jest tylko menedżerem tymczasowym, który ma dociągnąć do końca sezonu? No bo takie jeszcze kłótnie w szatni podgrzewają tą atmosferę. Znowu jest mówione ciągle o tych kontuzjach, a jak nie było wyników, tak nie ma, a to już przecież 33. kolejka.
No tak, no kibice Manchester United w zasadzie od tych 10 lat przeżywają swoisty dzień świstaka, rozciągany na sezony może, ale coś tego rodzaju, więc bardzo prawdopodobne, znając te historie, które znamy z poprzednich rozdziałów post-Fergusonowskiej ery z innymi menadżerami, no to wiele wskazuje na to, że zbliżamy się do końca kolejnego, bo tak to wygląda. I tutaj już nie tylko nie zgadza się bardzo wiele na boisku, nie zgadza się bardzo wiele w tabeli, ale jeszcze przestaje zgadzać się też w szatni, wiele na to wskazuje, więc nowi właściciele prawdopodobnie, zakładam, z przyszłymi już władzami w strukturach sportowych klubu intensywnie myślą nad zbudowaniem swojej historii i od czego zaczną, tak na dobrą sprawę, bo to też bardzo istotne. No, coraz mniej wskazuje na to, że tutaj jest jakiekolwiek miejsce, jakikolwiek centymetr na to, żeby Erik ten Hag i jego myśl, jego drużyna, choć trudno nazwać tę ekipę drużyną, jak się na to patrzy, co wyprawiają na boisku, no gdzieś jeszcze odbiła się i zaczęła iść w odpowiednim kierunku. No, nic na to nie wskazuje, wręcz przeciwnie, cały czas zmierzamy pewnie ku wielkiej wodzie, którą jest wodospad i z którego prawdopodobnie zleci Holender razem ze swoją drużyną, pewnie kilkoma zawodnikami, bo to już będą rozliczenia po sezonie, więc wiele na to wskazuje. Nie wiem, czy już odnosimy się do meczu z Bournemouth, czy to sobie zaraz poruszymy, czy jeszcze chciałbyś tu dodać, bo tak wielowątkowo, że tak powiem, zapytałeś, bardziej z naciskiem na pomeczowe kwestie niż sam mecz.
Tak, no sam mecz to było zresztą to, co już widzieliśmy wielokrotnie. Jeszcze sobie do tego przejdziemy, oczywiście nie możemy pominąć spraw, które dzieją się na boisku, bo to one są najważniejsze. No ale jeszcze chcę cię zapytać o to, czy dziwisz się Erikowi Ten Hagowi, że w tej sytuacji, w której jest, już reaguje aż tak emocjonalnie, że wychodzi z konferencji prasowej? Bo ja może dziwić się mu nie dziwię. Wiele kontuzji, ciężko mu wprowadzać to, co chce wprowadzać. No kwestią sporną pozostaje to, czy taktyka, którą obrał, jest odpowiednia. No ale dwa sezony to jest mniej niż Jose Mourinho, tyle samo co Louis van Gaal, więcej niż David Moyes i mniej niż Ole Gunnar Solskjaer. No chyba nie spodziewaliśmy się po poprzednim sezonie tak szybkiego zakończenia tej przygody z Holendrem.
No pewnie się nie spodziewaliśmy, a przynajmniej mieliśmy nadzieję, że jednak to będzie jakieś długoterminowe budowanie składu, bo też no, trzeba przyznać, że ta końcówka zeszłego sezonu na pewno nie napawała optymizmem, no ale braliśmy tam pod uwagę pewne kwestie związane z jakimś przemęczeniem, że to jednak pierwszy sezon, że przed nami lato, dalsza przebudowa składu, że to wszystko jeszcze spokojnie można zacząć lepić na nowo, tak jak gdzieś to wyglądało między grudniem a lutym w zasadzie, bo później od marca tak troszeczkę jednak w zasadzie dość wyraźnie piłkarsko ta forma spadła, ale jeszcze wyniki się zgadzały. No teraz nie ma ani formy, ani w zasadzie wyników, bo trzeba przyznać, że jak dobrze liczę, to w czterech ostatnich meczach Premier League zdobyliśmy 3 punkty i nie będzie tutaj zbyt dużą ujmą powiedzieć, że to i tak wynik ponad stan. Co mówi samo za siebie, bo to, co się działo na boisku, to te wyniki troszeczkę cudowne, można powiedzieć, te remisy Liverpoolem z Bournemouth. Więc a chyba, jak dobrze kojarzę, to nawet w ostatnich 7 meczach to jest jedno zwycięstwo chyba z Evertonem. I to też wszystko pokazuje, że gdzieś nie idzie to w ogóle w żadnym dobrym kierunku. Także no, czy się dziwię Holendrowi, biorąc pod uwagę, że mieliśmy już jednego Holendra i znamy tą główną cechę narodową Holendrów, tą upartość, to pewnie nie. Być może długo usłyszał te same pytania, może w innej konfiguracji słownej, które gdzieś poddawały wątpliwość jego myśl szkoleniową i taktykę i ten cały proces, progres, o którym cały czas wszystkim dziennikarzom po kolejnych meczach i kolejnych w zasadzie niepowodzeniach opowiadał, że no gdzieś ta cierpliwość się skończyła i po prostu emocje wzięły górę. Może nie w stylu Mourinho, bo
tam bym nie powiedział respect.
Nie, tak, nie było co respektować, że tak powiem, przynajmniej jeżeli chodzi o Premier League i tą wielką piłkę na najwyższym poziomie, no to może dlatego, ale no to też chyba jednak troszeczkę inne charaktery. Niemniej ta upartość i to widać w tych poczynaniach, tych konsekwentnie powtarzanych i banałach, i czasem takich trudnych do zrozumienia dla kibiców słowach po każdym kolejnym meczu, no gdzieś się może ta szala przelała goryczy i stąd to wyjście z konferencji, co jednak może zapowiadać no mimo wszystko ten rychły koniec tego rozdziału, no niestety. No, gdzieś liczyliśmy, że potoczy się to troszkę inaczej, ale wiele wskazuje na to, coraz więcej w zasadzie wskazuje na to, że może będziemy mieli kolejny dzień świstaka i nadzieję będziemy mogli mieć tylko w tym, że budowane są na zapleczu prawdziwe struktury sportowe klubu, wiele na to wskazuje i miejmy nadzieję, że wraz z tym pojawi się za tym prawdziwy, taki z prawdziwego zdarzenia projekt sportowy, nie tylko marketingowy.
Jeszcze cię zapytam o tego Alejandro Garnacho. Zmieniony w przerwie, zastanawialiśmy się, czy to kontuzja. Erik ten Hag na konferencji prasowej już wam powiem, co powiedział na ten temat, no ale zmienienie w przerwie Garnacho, który był takim zawodnikiem w ostatnich spotkaniach no najlepszym, jeśli chodzi o ofensywę, nie tylko nas zdziwiło, ale również zdziwiło z pewnością samego Argentyńczyka. Ten Hag na konferencji prasowej powiedział: musieliśmy naprawić prawą stronę, nie graliśmy dobrze i było zbyt wiele miejsca, nie mieliśmy posiadania piłki i trzeba było coś zmienić. Garnacho był niedostępny i nie trenował w tym tygodniu, był z nami tylko wczoraj. Wprowadziliśmy świeżą energię oraz jakość w sensie organizacji i współpracy na prawej stronie. Trochę podstrzypał tego Garnacho, no a w zamian Argentyńczyk polubił jakieś tweety związane z tym, że go zmienił Erik ten Hag, uderzających poniekąd w ten Haga. No i taki konflikt, którego już jakiś czas nie widzieliśmy w Manchester United, na linii piłkarz-trener. I czy ty uważasz, że Garnacho słusznie się oburza, czy po prostu był słaby, dostał zmianę i tyle?
Biorąc pod uwagę ostatnie tygodnie, to na pewno w ogóle ten sezon, tak na dobrą sprawę, to na pewno jeden z wyróżniających się piłkarzy Manchester United w ofensywie. Choć liczylibyśmy i chcielibyśmy, żeby to on był tym, który się uczy i który gdzieś jest pełni rolę dopełniającą, a nie główną, ale tak wyszło, jak wyszło. No, trener ma absolutne prawo do tego, żeby podejmować wszelkie decyzje na boisku. Jeżeli zauważył bądź stwierdził jakieś uchybienia co do założeń taktycznych, czy co do tego, z czym się, na co się umówił z Argentyńczykiem i to nie było według niego realizowane na boisku przez młodego piłkarza, no to no miał prawo jak najbardziej zdjąć zawodnika. Zresztą no, ma prawo do wszelkich decyzji związanych z rotacją, czy to przedmeczową, czy w trakcie meczu, a później zmiany dopiero pokazują, czy te decyzje się bronią. No, jeżeli chodzi o samego Garnacho, to już nie chcę za bardzo wchodzić, nie jestem fanem tych interpretacji i analiz wszelkich ruchów na social mediach, że ktoś gdzieś dał buźkę taką, emotikonkę jeszcze inną i tak dalej, bo no nie jestem fanem gdzieś rozgrzebywania takich tematów. Zresztą tam chyba te wpisy, czy tam jakiś wpis był, tak, który został szybko bardzo usunięty. To piłka nożna to też emocje, należy pamiętać o tym, że po pierwsze to jest wciąż bardzo młody chłopak, gdzie te emocje mogą brać szybciej górę, no nie ma tego doświadczenia opanowania. Po drugie, no gdzieś jednak argentyńska krew, wiadomo, że południowcy pewnie szybciej się potrafią gotować, ale do tej pory wydawało się, że dość pokornie podchodzi do swoich obowiązków, pomijając chyba jeszcze, jak dobrze pamiętam, ten pierwszy sezon i okres przygotowawczy z Erikiem ten Hagiem, gdzie ten Hag dopiero wchodził do klubu i też tam były jakieś, jak dobrze pamiętam, kwestie związane z dyscypliną treningową, może w ten sposób, więc no, pewne rzeczy nie szukałbym winy tylko po jednej stronie, zapewne tutaj jedna i druga strona gdzieś do pieca dołożyła, bo też wspominałeś o tych słowach ten Haga, które troszeczkę gdzieś tam jakieś szpileczki może wbijały młodego piłkarza, no ale to zakładam, że w dobrej wierze, że pewnie to miało co do zasady może wskazać młodemu błędy i zmotywować do cięższej pracy i lepszej postawy na boisku. No i chyba tyle.
Jeszcze a propos tej prawej strony, to Diogo Dalot po tym spotkaniu kolejnej ciekawej wypowiedzi udzielił. Zresztą wypowiedzi z cyklu: wiem, co mam robić, ale nie potrafię tego wykonać. Bo powiedział: to jedna z naszych wad, musimy być bardziej zwarci jako zespół. Nie możemy pozwolić, aby były tak duże przestrzenie między linią obrony a pomocy. To czasami występuje i przeciwnicy to wykorzystują za pomocą kontrataków. Musimy nad tym pracować, ponieważ to nie przystoi do takiego klubu. Z tym chyba nie muszę cię pytać, czy się zgadzasz, bo poruszaliśmy to wielokrotnie.
Znaczy powiem tak, bo
ten temat.
Zwarć w tej drużynie nie brakuje na boisku, więc. Ale chyba nie o takie zwarcia Portugalczykowi chodziło. Bo...
Właśnie, a propos elektryki, to połączenie Diego Dalota z William Kambualą w tym spotkaniu było tak elektryczne, jak David De Gea i Harry Maguire za najlepszych swoich czasów, czyli za tych najgorszych, kiedy każdy ich kontakt z piłką był naznaczony jakąś niepewnością, jakimś strachem w głowach kibiców. No i w tym spotkaniu pierwszy gol to błąd indywidualny Williego Kambuali. Młody to jest zawodnik, mogło się coś takiego przytrafić, no tylko z powodu tego, że nie ma środkowych obrońców on gra, no bo nawet Harry Maguire z kontuzją musiał na tym boisku pozostać, więc no można mieć do niego zarzuty, ale czy to jest tak w 100% jego wina, że tak szybko został wrzucony na głęboką wodę, no to ja takiego stwierdzenia się nie podejmę. No a drugi gol to znowu była taka ogromna przestrzeń między właśnie Dalotem a Kambualą, no i Bormów to skrzętnie wykorzystało i strzeliło dwie takie bramki po akcjach tą prawą stroną. No i Diogo Dalot w tym spotkaniu, można powiedzieć w kolejnym, w defensywie nie popisał się. I jeszcze biorąc pod uwagę, że Harry Maguire ma jakieś problemy zdrowotne, to ja nie wiem, kto w kolejnym spotkaniu będzie grał na środku obrony.
Może, nie wiem, jak ze zdrowiem Scotta, więc jak jest dostępny, to może Scott zostanie cofnięty, jak w Szkocji w reprezentacji, gdzie już ten model ma rozeznany. No ale tutaj tak, no też nie chciałbym, żeby gdzieś młodego Kambuale jakoś strasznie piętnować po tym spotkaniu, bo to jak mówisz, po pierwsze to bardzo młody zawodnik, jeszcze bardzo niedoświadczony. Zmuszony w zasadzie poniekąd tą sytuacją zdrowotną w kadrze do rzucenia na głęboką wodę, mający za sobą już całkiem niezłe występy, przecież trzeba przyznać, no ten występ nie był najlepszy faktycznie, bo i błąd przy tym pierwszym golu, była też taka stykowa sytuacja, gdzie najpierw chyba podyktowano rzut karny, jak dobrze kojarzę, ale cofnięto.
Tak.
I to też Kambuala był w to zamieszczany, bo się okazało, że jednak faulował tuż przed linią szesnastki i cofnięto tę decyzję. Więc no gdzieś tutaj nie ustrzegł się błędów, acz też ja tam zwróciłem uwagę w tej pierwszej połowie, oczywiście warunki gry są równe dla wszystkich, bo choć jak się mecz zaczął, to wyglądało na to, że dość ładna pogoda jest Bromów, bo świeciło słoneczko, ale albo chwilę niedługo przed meczem była jakaś straszna ulewa, albo coś było nie tak z odprowadzaniem wody, bo było ewidentnie widać, że przynajmniej w tej pierwszej połowie, tak to zauważyłem, że tam były bardzo duże ilości wody, która gdzieś stała na boisku i piłkarze w zasadzie jednej drugiej drużyny, no nasi chyba bardziej, może mniej przyzwyczajeni, może to była jakaś ukryta taktyka Bromów, żeby tak nawodnić murawę, a może po prostu faktycznie wcześniej te warunki atmosferyczne nie były takie, jak się transmisja rozpoczęła. No wyglądało to dość źle, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o warunki gry. No mogę się mylić, nie wiem, czy ty zwróciłeś uwagę, że ta piłka jak gdzieś leciała, to tam dość mocno było widać, że ta woda lała się na każdą stronę, że piłkarze się gdzieś troszeczkę ślizgają i tak mam
wrażenie... No ale to tak w stylu Maguire'a nawet.
I mam wrażenie, że właśnie te warunki na murawie też dały się we znaki Kambuali w tej sytuacji, który po prostu no, mając dość niemałą posturę ciała, chcąc zrobić nagły zwrot z jednej na drugą nogę, no zwyczajnie się tam rozjechał na tej śliskiej murawie, więc też to dałbym chyba na obronę mimo wszystko tutaj zawodnika, że ta murawa nie była najlepsza. No a pozostała, co więcej mówić, no tracimy gole, worki goli, to, że nie tracimy, mówię, dwóch, trzech worków goli, to i tak cud, który ma na imię Andrzej Onana Andrzej Onana i przy okazji jeszcze nieskuteczność rywali bardzo często, no bo przecież jakby po pierwszej połowie było Bournemouth miało na swoim koncie 5 bramek, to nie moglibyśmy mówić, że to jest jakoś Totalnie niezasłużenie. No nie wiem, 4, no było kilka takich sytuacji, naprawdę tam, ile, 14, czy tych strzałów było bardzo dużo w pierwszej połowie, no w drugiej połowie się troszeczkę...
Dzień jak co dzień w meczu też jest.
Drugie się troszeczkę pozbieraliśmy. Bramki, no bardzo przypadkowe w naszym wykonaniu, bo tam dużego ping-ponga było, no i jak trwoga to do Bruno Fernandesza w ostatnich tygodniach, bo trzeba przyznać, że Portugalczyk to dość mocno zaczął strzelać i to już nawet nie tylko przez rzutów karnych, bo nawet prawie z połowy też. Także, no i jeszcze ten rzut karny, tak? No, właśnie.
To też taka... Strzał po biegu Mainu, lekki ping-pong. No i zagranie, szczerze mówiąc, nie widziałem dobrej powtórki tej ręki, bo te powtórki jakby nie było odpowiedniej kamery. Tam gdzieś o łokieć, o ramię zahaczyła ta piłka. Ciężko stwierdzić, no ale najpierw się odbiło od jednego zawodnika Bormów, a następnie od drugiego. I taki rzut karny, no powiedzieć, że z kapelusza to może trochę za dużo, bo widzieliśmy już wiele takich rzutów karnych w erze VAR-u. Ale teraz jeszcze sobie tą sytuację tutaj odwinąłem i przeanalizowałem, no i nie ma takiej ewidentnej powtórki pokazującej, gdzie, jak ta ręka była ustawiona, czy był ruch ręki do piłki, no ale bardzo, bardzo szczęśliwy ten rzut karny i po raz kolejny United robi wynik ponad stan, remisuje, a powinno przegrać, tak było z Liverpoolem, tak było z Brentford, więc i tak nawet jak tych punktów jest mało, to jest więcej niż być powinno.
No dokładnie. No co do karnego, no, ja tam gdzieś widziałem kilka tych powtórek w transmisji na żywo. No myślę, że zdarzyłyby się mecze, w których sędzia stwierdziłby, że za duży ping-pong i nie będzie tutaj podejmował takiej decyzji. I obeszłoby się to jako kontrowersja gdzieś w jakichś studiach pomeczowych i tyle. Tutaj chyba na niekorzyść zawodnika drużyny przeciwnej było to, że faktycznie no, dało się gdzieś tam już przy zwolnionych tych powtórkach, bo ja takie ujęcia widziałem, dostrzec, że ten taki lekki ruch jednak w stronę tej piłki był. Być może to kwestia taka odruchowa, bo czasem ciało potrafi zadziałać automatycznie w pewnych sytuacjach. Nie było to tak aż bardzo ewidentne, ale gdzieś tam lekki ruch był i może to była ta niełagodząca kwestia, która doprowadziła do tego, że ostatecznie zdecydowano się po dyktowaniu tego rzutu karnego, no ale no taki, jak to mówią, gol szczapy trochę, nie? Bo nic się nie działo. No coś więcej się działo troszeczkę w tej drugiej połowie z naszej strony, no ale no też bez przesady. I ogólnie no bramka taka raczej, której trudno byłoby przewidzieć. Bardziej w sumie na dobrą sprawę chyba w naszym stylu, jeżeli chodzi o grę obronną, niż na odwrót, że w ofensywie, więc może chociaż to na plus, że czasem i nam takie bramki się trafią.
I patrząc na ten cały zespół, to oprócz André Onany i Bruno Fernandesza trudno chyba kogoś wyróżniać. Nie wiem, czy masz tutaj jakiś typ, no bo André Onana po raz kolejny w pierwszej połowie miał taką kapitalną, pod koniec pierwszej połowy, kapitalną interwencję, nie pamiętam, który z napastników, nie wiem, czy nie Dominik Solanke, miał taką stuprocentową sytuację, chociaż chyba to nie był Solanke. No nieważne, który to był, piłkarz Borów, ale on poszedł tak instynktownie w stronę dalszego słupka, wyłapał tą sytuację, świetna interwencja, bardzo zaufał swojemu instynktowi, to się udało, no i André Onana po raz kolejny z bohaterem, o Bruno już mówiliśmy, a reszta to metr piachu i 2 kilo mułu.
No tak, no trudno tutaj wskazać. No to nie był dobry mecz, zresztą nie pierwszy i zakładam, że chyba jeszcze nie ostatni, biorąc pod uwagę kalendarz w tym sezonie, choć sezon już nieubłaganie zbliża się do końca. No i tak jak mówisz, no Onana, który prezentuje równą ostatnio formę i gdzieś zapobiega temu, żeby właśnie, że te wyniki są jednak ponad stan, bo ta defensywa jest dziurawa, choć nie aż tak dziurawa jak środek pola, bo ten jest, tego po prostu zazwyczaj przeważnie nie ma. No i w tym meczu też gorsze pewnie spotkanie Kobiego Mainu, mimo że ten karny wywalczony. No ale ja nie mam zamiaru w ogóle w żaden sposób w tym sezonie krytykować tego młodziana, bo gra też ponad stan i oczekiwania, zresztą chyba mało kto się spodziewał, że ktoś taki nam wyskoczy z taką jakością w tym sezonie, więc tutaj spokojnie. No co, no, Rasmus Højlund w zasadzie wrócił do dyspozycji sprzed tego urazu i
chyba gorzej jest.
I wygląda naprawdę bardzo, bardzo słabo. Znów nie jest w stanie nawet w tej walce fizycznej sobie poradzić z rywalami, gdzie gubi się w
Wydaje
tym wszystkim.
Wydaje mi się, że jeszcze przed tym, jak zaczął strzelać seryjnie gole, to dawał takie przebłyski. Dawał jakieś dobre zagranie, jakiś impuls, a teraz kompletnie niewidoczny, bardzo słaby Rasmus Højlund. No ciężko będzie już chyba do końca sezonu wrócić do tej formy strzeleckiej, którą prezentował przez te kilka spotkań. No i jeszcze bardziej żal, że złapał ten uraz.
No, trudno, tutaj już powoli nie ma czasu, żeby się na to rozpędzić, że tak powiem, bo się zaraz nawet jak zdąży jeszcze rozpocząć jakieś strzelanie w tym sezonie, no to zaraz będzie finito po sezonie i trzeba będzie budować, odpocząć. Wiem, że pewnie część kibiców ma podejście takie, że tutaj na żaden odpoczynek nikt nie zasłużył i powinni tam harować i tak dalej, no ale no tak to już jest, każdy na ten odpoczynek zasługuje już niezależnie, czy ma 20 miejsce, czy pierwsze miejsce, więc odpocząć i wrócić, budować formę na nowy sezon, już nie wiem, czy z tym samym sztabem, prawdopodobnie chyba nie. Chociaż zobaczymy. No i tyle. A tak, no to tak jak mówisz, no Bruno Fernandesza należy tutaj też jednak wskazać jako ten tą jasną stronę z naszej drużyny, no bo te jednak dwie bramki i pewny karny. Dobrze odnalazł się w sytuacji gdzieś tam na tym piątym metrze, już zresztą nie pierwszy raz, bo niedawno była główka, co też u niego się rzadko zdarza i to jeszcze trafiona z piątego metra, bo zazwyczaj gdzieś to wszystko przelatywało, a jeszcze przecież, jak pamiętam, miał taki bardzo soczysty, piękny strzał zza pola karnego, który tam obił poprzeczkę i mało też nie wleciał do bramki Bormów, więc mogło się nawet skończyć hat-trykiem i może nawet zwycięstwem, jakimś cudem, gdziebyśmy mówili znowu o jakichś cudownych kwestiach, chociaż ten remis i tak należy już postrzegać jako wynik ponad stan, więc no tak, no tutaj nic odkrywczego więcej nie powiem, niestety no wygląda to na rozkład tej drużyny i to zarówno pod kątem liczebności, no bo tu rozkładają nas kontuzje, jak i pod względem jakiejkolwiek, nie wiem, zespołowości takiej klubowej łącznie ze sztabem, tak biorąc pod uwagę i zawodników, i sztabu, że to wszystko zaczyna się rozwiązywać niż związywać z każdym kolejnym meczem.
No niestety tak to właśnie wygląda, a jeśli chodzi o kolejną ciekawostkę z serii, do ilu strzałów dopuszcza Manchester United, no to Opta wyliczyła, że w ostatnich 6 meczach z rzędu w Premier League Manchester United dopuścił do ponad 20 strzałów. W sumie to jest 157 uderzeń na bramkę Andre Onany, z czego średnia wychodzi 26,2 na mecz. Tragedia. No i odkąd Opta zbiera swoje statystyki, czyli od sezonu 2003-2004, tylko Blackpool miało dłuższą serię z ponad 20 strzałami oddanymi na własną bramkę i to było 8 meczów na przełomie grudnia i stycznia 2010-2011. Co to są za statystyki? Coś nieprawdopodobnego. Chociaż i tak XG w tych 6 meczach było 16,6, a straciliśmy tylko 12 goli. Więc Andre Onana, dziękujemy.
Co potwierdza, że jest wyniki ponad stan.
To, dokładnie. Dokładnie to potwierdza. No i Manchester United w tym momencie, jeśli rzucę okiem na tabelę, spadł na 7 miejsce, a jeszcze po spotkaniu z Liverpoolem chłopaki byli tutaj przekonani, że gonimy Ligę Mistrzów, że jeszcze się to uda. Ja byłem znacznie bardziej sceptyczny. Możecie sobie to odwinąć. Ekspert wie, nie zgaduje, że raczej Manchester United do tej Ligi Mistrzów się nie wtoczy. Co więcej, jest bardzo prawdopodobne, no może nie bardzo, ale jest prawdopodobne, że nawet wyleci poza jakiekolwiek europejskie puchary, bo przecież już został przegoniony przez Newcastle, który ma tyle samo punktów i lepszy bilans bramkowy, bo trudno mieć gorszy, ale West Ham ma tylko 2 punkty mniej, Chelsea ma już straty 6, ale 2 mecze rozegrane mniej na ten moment, jak to nagrywamy, z tego co widzę. Więc jeszcze pogoń za Manchesterem United trwa i bawimy się w zgadywankę. Czy United spadnie z tego siódmego miejsca, czyli najgorszego w erze Premier League, jak to powiedział jeden z dziennikarzy, i tym samym doprowadził Erika ten Haga do szewskiej pasji i musiał Holender opuścić konferencję prasową?
Jeżeli utrzymamy to, co prezentujemy w ostatnich tygodniach, a jeszcze mamy cały czas w pamięci to, że raczej przybywa nam problemów zdrowotnych niż ubywa. Już pomijam, już mówię, nie chcę wchodzić w te jakieś niuanse, sensacje i tak dalej, jeżeli chodzi o jakieś szczypanki w szatni, czy to się dzieje, czy nie, to tego akurat nie lubię, więc to już tam zostawiam najwyżej tobie czy innym. To jest realna, bardzo duża szansa na to, że faktycznie możemy w ogóle nie grać w pierwszy raz w pucharach od dawien dawna, w jakichkolwiek pucharach europejskich. Znaczy sobie zadać pytanie, czy to dobrze, czy nie. No wiadomo, zawsze lepiej mimo wszystko w jakichś pucharach występować. Oczywiście nie lepiej w Lidze Mistrzów, ale ewidentnie ten sezon pokazał, że to po prostu nie jest poziom, nasz poziom nie jest poziomem Ligi Mistrzów, przynajmniej na ten moment, więc tutaj zweryfikowało nas boisko i my do tego towarzystwa po prostu jeszcze mocno nie pasujemy. Ale no, dla budowania drużyny, dla budowania tego zespołu, dla, nie wiem, może nawet nowego menadżera, dla budowania
funduszy,
składów, no jakichś funduszy też, choć mniejszych na pewno niż Liga Mistrzów, bo w zależności czy to Liga Konferencji, czy Liga Europy. Dla ewentualnej możliwości, nie wiem, przyjazdu do Polski, gdyby jakaś drużyna się trafiła z Polski w Lidze Konferencji na przykład, no to też można taki niuansik tam rzucić. No to zawsze lepiej, żeby jednak w tych pucharach być, jakie by nie były. Przynajmniej tak uważam. Choć z drugiej strony, no oczywiście zacząć w ogóle od zera, jeżeli przyjdzie nowy pion sportowy i faktycznie nowy sztab szkoleniowy, żeby skupić się tabula rasa, wiadomo, no może nie w całości tabula rasa, no bo składu nie wyczyścimy całkowicie do zera, skład mniej lub bardziej pozostanie podobny, bo nie da się zrobić rewolucji w jedno okienko transferowe, ale może nawet też tak można patrzeć w tym kierunku, jak ktoś szuka argumentów za tym, żeby nie grać w pucharach, no to wiadomo, dalekie wyjazdy do jakichś Kazachstanów, Azerbejdżanów i tak dalej, no to też nie jest raczej pomocne
i przyjemne,
więc pewnie też można patrzeć na ten aspekt i wtedy w spokoju budowanie sobie tej drużyny przez być może nowy sztab w tym nowym rozdziale i z nowym pionem sportowym.
Tak, mówimy być może nowy sztab, ale chyba jesteśmy przekonani co do tego, że Erik ten Hag straci swoją pracę. Wiem, że na naszym kanale jest wielu zwolenników Erika ten Haga. Serdecznie was za to przepraszamy, co mówimy, no ale tu już nie ma argumentów. Ja już po prostu musiałbym chyba szukać jakichś takich argumentów, że kolejny menedżer i kolejnemu nie wyszło. No nie wyszło kolejnemu, no cóż zrobić?
No tak, no prawda jest taka, że no, jeżeli komuś nie wychodzi, to tylko w myśl tego, że może jak mu się da jednak więcej czasu niż 2 lata, na przykład jeszcze 2 lata zobaczymy, czy mu dalej nie będzie wychodzić, a nuż mu zacznie wychodzić, no to myślę, że to nie jest ten argument. No zresztą no myślę, że znaczy, z drugiej strony mówię, że Manchester United nie ma 2 lat, ale tak już mówimy od 10 lat i się okazuje, że już 10 lat tak se przebimbał, próbując wrócić na ten szczyt i przy tym wydając naprawdę wielkie wory pieniędzy, co pokazuje, że no same pieniądze nie grają roli w piłce nożnej. Zresztą świetny przykład dzisiejszego mistrzostwa Niemiec z Bayeru Leverkusen, to jest serdeczne gratulacje, że tutaj czasem po prostu...
Ależ tam były obrazki po tych golach, jak kibice wbiegali na boisko, trzeba było ich wyganiać z tego boiska.
Już sędzia się zlitował po 5. bramce, już stwierdził, że zakończy ten mecz, bo chyba dłużej będą zbierać tych kibiców na te ostatnie 3 minuty doliczone, nie wiem po co, niż ten, no ale już tak abstrahując. No fajna historia, no pokazująca, że jednak do piłka nożna, mówię, no to nie tylko pieniądze, owszem, przede wszystkim pieniądze, bo one odgrywają bardzo dużą rolę, ale w tym wszystkim chodzi o to, żeby te pieniądze, po pierwsze, nimi odpowiednio dobrze zarządzać i mądrze wydawać. A tego u nas nie było po prostu i to przełożyło się też na fatalne wyniki sportowe, tak na dobrą sprawę, przez tę ostatnią dekadę. Więc no, czy nie mamy pewności? Nie mamy, dlatego że no, ten hak jeszcze tu jest, no ale wiele wskazuje na to.
Ale na wszystkie... konferencji wyszedł, więc...
Te wszystkie znaki, te wszystkie sygnały, które do nas docierają, te obrazki, które widzimy, to jest coś stałego, coś, co się już powtarza, coś, co zwiastowało de facto jak nie ostatnie dni, to ostatnie tygodnie w zasadzie danego menadżera i sztabu w tej drużynie i pewnie wiele wskazuje na to, że tak będzie. No i Neos też pewnie wsłuchuje się po pierwsze w tą drugą część, a w zasadzie pewnie i większość, tak mi się wydaje, jakaś, przynajmniej tak można wnioskować po atmosferze w komentarzach, przynajmniej tych, które się przewijają, więc słuchuje się większość tych fanów i nawet tych, którzy gdzieś krytykuje. Zresztą trudno się dziwić, no bo naprawdę fatalnie to wygląda na boisku. No już mówiłem już kiedyś, może przedwcześnie, ale to jednak się potwierdziło, gdzieś moja intuicja gdzieś była, że dla mnie to jest najgorszy Manchester United w erze postfergusonowskiej. Gdzieś można połączyć troszkę z tym schyłkiem tam, jak Rangnick przychodził, chociaż tam troszeczkę inne były odczucia, w sensie tam wszyscy wiedzieli, że ktoś przyszedł tymczasowo na chwilę, że to w ogóle trzeba tylko dociągnąć i każdy miał troszeczkę chyba inne, może no nie miał oczekiwań w ogóle. No teraz też już przestaje mieć oczekiwania, bo po prostu ta drużyna wygląda jak wygląda, ale no jednak ten hak nie jest trenerem tymczasowym, choć pojawiają się oczywiście.
A już się pojawiła informacja, że jest.
Że jest tymczasowym na zasadzie takiej, że już tak należyłoby go traktować, bo jego przeszłość jest już w zasadzie zdefiniowana. No to już leży po stronie Ineos, ale wiele na to wskazuje. No. Ale boisko się nie broni.
Bo zeszły sezon jeden z najlepszych w erze post-Ferguson. Tak obiektywnie patrząc, jeśli chodzi o miejsce w tabeli, jeśli chodzi o wynik punktowy i do tego zdobyte trofeum, no to myślę, że w top 3 sezonów post-Ferguson, myślę nawet w top 2 za wicemistrzostwem Jose Mourinho, bo tam był jednak lepszy wynik punktowy, nie było trofeum. To myślę, że to był drugi najlepszy sezon w erze post-Ferguson. Taki dla kibiców, myślę, że dla zawodników też. No a teraz mówimy o najgorszym, więc znowu spadamy do dziury, ale wiesz, no z drugiej strony przyjdzie nowy trener, będą nadzieje. My sobie porozmawiamy o tym, kogo sprowadzi. Porozmawiamy sobie, kim jest ten trener, co może wprowadzić do Manchester United. Po Ten Hagu na pewno zapamiętamy piłkarzy, których wprowadził Kobe Mainu, Alejandro Garnacho na plus. Zobaczymy, jak Willy Campuala. Widać, że spośród tych zawodników młodych kogoś potrafił wyłowić. Zresztą teraz też na ławce był młody napastnik, miał możliwość debiutu. A propos młodych zawodników, to w zeszłym tygodniu na naszym kanale pojawił się raport z wypożyczeń. Było tam o Danielu Gorze, było o Radku Witku, było o Facundo Pelistrim. Zapraszam serdecznie. I na koniec coś przyjemniejszego, bo jednak ten sezon może zakończyć się prawie jak sezon Van Hala, po którym został zwolniony, czyli wygranie Pucharu Anglii. I już w najbliższy weekend, prawda? Jeśli się nie mylę, wielkie starcie z Coventry. Tak, niedziela 21 kwietnia, godzina 16:30, półfinał Pucharu Anglii rozgrywany na Wembley, prawda? Półfinały już są rozgrywane na Wembley. No i rywalem Manchester United będzie Coventry. I czy ty widzisz taki scenariusz? No bo finał pewnie Manchester City, pewnie rywalizacja, ale jeden mecz, jest szansa, żeby się to udało na koniec Ten Haga wygrać. I pytanie do ciebie, czy się uda? Czy ty w to wierzysz?
Czy wierzysz, że przejdziemy Coventry?
Nie, to chyba każdy wierzy. To jest akurat, nawet w taki Erik Ten Hag może to przejść.
Znaczy, no teoretycznie tak, ale należy jednak brać pewną poprawkę, że no nam, po pierwsze to, co powiedziałeś, jesteśmy bardzo odkryci, w sensie dopuszczamy do wielu sytuacji strzeleckich, niezależnie jak drużyna się nazywa i jaką jakość teoretycznie prezentuje, które miejsce ma w tabeli. Do tego przetrzebieni jesteśmy kontuzjami. No i Coventry jakoś jednak do tego półfinału dotarło.
Wyeliminowało Wolverhampton.
Więc może nie miało gdzieś po drodze Liverpoolu jak my, bądź podobnej drużyny o podobnej randze.
Ale z tym Wolverhampton to tam wiesz, w końcówce oni chyba w dwa gole w doliczonym czasie gry i wygrali 3-2 strzelili, z tego co pamiętam, więc wiesz, nie ma co ich lekceważyć.
Nie oglądam ani namiętnie jakoś strasznie z całej Championship, trochę bardziej Ipswich z ciekawości, chociażby dlatego, że tam
Brandon Williams.
No niekoniecznie, bardziej chodzi o Kierana McKenna, którego pewnie kojarzą
Brandon Williams to chyba ma problemy.
Nasi słuchacze.
Pozaboiskowe.
Tak, jakieś coś tak, wdychanie helu, nie wiem, coś uzależnienie.
Coś sobie dość, lubi powdychać.
Dość takie nietuzinkowe uzależnienie, no ale cóż, no życzymy powrotu na właściwe tory. A tutaj to bardziej gdzieś tam kilka razy zdarzyło mi się zobaczyć Ipswich z ciekawości, trochę Middlesbrough, biorąc pod uwagę kariery trenerskie naszych byłych asystentów z Solskiera, czyli Kierana McKenna w Ipswich, który tam bije się.
A Runeya nawet... coś tam oglądałeś? Też miał karierę.
Za czasów derby to bardziej, ale gdzie heroicznie tam się przed spadkiem bronili. Także tutaj wracając, to tak, Kieran McKenna i Middlesbrough, czyli Michael Carrick. No McKenna na pewno imponuje, bo jako Beniaminek w zasadzie walczy o mistrzostwo Championship i naprawdę jego drużyna wygląda dość imponująco. A tyle co Coventry, to widziałem jeden mecz w Championship i wyglądało to też bardzo obiecująco i z tego co kojarzę, przynajmniej z komentarzy gdzieś ekspertów, którzy gdzieś określają, starają się określić tę drużynę, jej styl gry, że no jest to drużyna bardzo ambitna, zawsze walcząca do końca, zadziorna, więc
to
od razu...
jak coś, co można powiedzieć o każdym.
Tak, ale od razu mi się tak, przynajmniej pasowało mi to do tego meczu jednego, już nie pamiętam z kim grali, z który oglądałem, pomijając skróty oczywiście z Wolves, o który przytaczasz tutaj, bo tam wyszli na 4-3 chyba z...
3-2.
Tak? 3-2? No okej, okay. Ale tak w każdym razie dwie bramki chyba w jakiejś samej końcówce strzelili, jak dobrze kojarzę. Nawet nie dałem szans na dogrywkę Wolves, więc no ponoć właśnie z tego typu rzeczy słynie ta ekipa, więc no biorąc pod uwagę jakąś determinację, zadziorność i to, że gramy jednak na neutralnym boisku, nie na Old Trafford, neutralnym oczywiście dla obu stron, więc to może mieć plusy i minusy także dla Coventry, ale no tutaj nie wychodziłbym tak, że na 100% ten mecz nie przysporzy nam problemów. Myślę, że przysporzy, choć mam nadzieję, że jednak nie, że tutaj pokażemy jednak wyższej ligi.
Ciężkie czasy, jak przed meczem z Coventry mówimy, że nam przysporzy problemów. Ciężkie czasy.
No, mówię, ale wiesz, jakiś sposób tam dotarli.
Twardych ludzi, tak się mówi, nie?
Jakiś sposób tam dotarli. My mamy swoje problemy, jesteśmy w słabym położeniu i sportowym, mentalnym, jeszcze biorąc pod uwagę te wszystkie okołowojskowe kwestie, które gdzieś tam wychodzą, no to jakby idealna sytuacja dla Coventry do tego, żeby pokusić się o jakiś historyczny wyczyn. No oby nie, no bo to już jakby gwóźdź do trumny memowej naszej ekipy w tym sezonie. No ale tak może być. No ale jeżeli oczywiście wszystko pójdzie zgodnie z przewidywaniami i z założeniami, czyli że to Coventry niżej notowane przejdziemy, już niezależnie od tego, czy gładko, czy nie, no ja spodziewam się, że raczej pewnie z jakimiś problemami, jeśli nie bądź większymi, no to zapewne, tak jak mówisz, Manchester City w finale. I tak, no finał to jest zawsze jeden mecz. Wiele rzeczy się może zdarzyć. Karne, czerwona kartka, jakieś historie, na których nie przewidzisz przed spotkaniem i które mogą gdzieś przychylić szale na twoją korzyść. Biorąc jeszcze pod uwagę to, że potrafimy wykręcać wyniki ponad stan, czasem wręcz absurdalnie ponad stan, jak się patrzy na nasze wyczyny na boisku, no to jakiś tam cień szansy trzeba sobie dać, ale no, jeżeli mam być szczerzy, jeżeli tam City zaprezentuje się na swoim odpowiednim poziomie skuteczności przede wszystkim, bo to, że będą dochodzić do sytuacji strzeleckich, oczywiście się w tym finale znajdziemy, no to już wiemy.
Do około 30.
Tak, około 25 czy iluś, to już wiemy, no to jeżeli będą skuteczni, no to myślę, że jak w zeszłym sezonie faktycznie nie było daleko od tego FIA Cup i można było się pokusić o lepszy los na koniec niż porażka ta 2-1, tak w tym sezonie może być po prostu zdecydowane zwycięstwo City i tak się zakończy. Troszkę inaczej niż u Luisa Van Gaala.
Być może tak będzie. Zobaczymy, skoro Wisła Kraków, będąca na bardzo podobnym miejscu w tabeli pierwszej ligi jak Coventry w Championship, była w stanie dojść do finału Pucharu Polski, zagra na Narodowym, to dlaczego ma nie zrobić tego Coventry? My tego oczywiście nie chcemy. Nie chcemy takiej niespodzianki. Chcemy, żeby Manchester United zmierzył się w derbach w finale. No i chyba nie ma co się tutaj dłużej rozwlekać nad tym miernym zespołem Erika ten Haga, tak jak miernie jest Facundo Pellistri. Jeszcze raz zachęcamy do obejrzenia raportu z wypożyczeń. No i dziękujemy Wam za dzisiaj. Ze mną był Sebastian Słabosz.
Dzięki, do usłyszenia.
Ja nazywam się Jakub Kurek i zachęcam Was do zostawienia tutaj subskrypcji, łapki w górę. Trzymajcie się, do usłyszenia.